Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. W Radiu Lublin czas na popołudniową debatę, a nasze zaproszenie do programu przyjęli prosto z Sejmu poseł Elżbieta Borowska, członek Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą, Kukiz 15. Dzień dobry, witam panią poseł.
Dzień dobry.
I obecny w naszym studiu dr Maciej Zięba, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Do Sejmu trafił już projekt nowelizacji ustawy o repatriacji, który zakłada stworzenie odpowiednich warunków do powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, które zamieszkują terytorium dawnego Związku Radzieckiego i obecnie azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. W projekcie zaproponowano szereg nowych regulacji, które mają służyć odblokowaniu procesu przesiedleńczego. No to na początek chciałem pani poseł zapytać o to, co najbardziej blokuje czy blokowało repatriację.
Ja myślę, że tutaj jakiejś takiej blokady w sensie urzędniczej może nie było. Moim zdaniem to była taki brak inicjatywy, to brak jakiegoś poczucia, że te kwestie w końcu należałoby przeprowadzić do końca, bo teoretycznie mieliśmy jakieś napływy, mieliśmy jakiś rozpoczęty proces repatriacji, ale tak do końca, tak całościowo, kompleksowo nigdy go nie przeprowadziliśmy. Ja bym powiedziała, że to jest po prostu takie zlekceważenie tego problemu przez polityków, którzy nie uchwalili tej ustawy o repatriacji w tym kształcie, którą teraz procedowaliśmy. I po prostu pychanie tego problemu, traktowanie go jako temat mniej ważny od innych. No i niestety tak to wygląda, że po 27 latach nadal mamy jeszcze sporo do zrobienia w tym względzie. Mieliśmy zmianę w Karcie Polaka, teraz mamy ustawę repatriacyjną. Powiedziałabym, że po prostu coś, co powinno być dawno załatwione, teraz tak na koniec rzutem jeszcze ostatnim chcemy załatwić. No i niestety jest to proces spóźniony. W moim odczuciu bardzo spóźniony, co najmniej o jakieś 20 lat.
Czy rzeczywiście spóźniony?
To znaczy moim zdaniem problem polega na tym, że w dużej mierze ludzie, którzy chcieliby się repatriować, to byli ludzie, którzy jeszcze żyli za czasów Związku Radzieckiego i wraz z upadkiem Związku Radzieckiego mieli nadzieję na powrót do ojczyzny. Obecnie mamy do czynienia często z wymierającym tamtym niestety pokoleniem, a mamy do czynienia z pokoleniem ludzi młodych, które urodziło się już w zupełnie nowych warunkach w republikach środkowoazjatyckich, prawda, i trochę inaczej sobie układa rzeczywistość. Oczywiście oni mają w wielu wypadkach świadomość tego, że oni są z pochodzenia Polakami, mam na co dzień do czynienia z takimi, choć w niewielkiej liczbie, ale wielu z nich świadomie po prostu nie decyduje się ostatecznie na repatriację, bo stwierdzają, że w Polsce byłoby im gorzej niż w Kazachstanie. Jest to smutne, ale prawdziwe. To znaczy, przyjeżdżając tutaj, nie mogli do tej pory przynajmniej oczekiwać czegoś konkretnego. To nie była nigdy repatriacja w takim stylu, jak ją załatwili na przykład Niemcy. Repatriację, którą załatwili po upadku ZSRR, w szybkim tempie, sprawnie, za duże pieniądze oczywiście, nie będę ukrywał, ale ją załatwili w bardzo dobrym tempie. U nas
właśnie, bo tutaj niebagatelna jest rzecz, jeśli chodzi właśnie o pieniądze, to znaczy osoby, które mogłyby się osiedlić w naszym kraju, mają te obawy związane po pierwsze z miejscem zamieszkania, a po drugie ze źródłem utrzymania, bo to jest kluczowe.
No tak, właśnie przede wszystkim problem jest tak z nostryfikacją dyplomów. Jeżeli to są młodzi ludzie wykształceni, mają problemy często z nostryfikacją dyplomów. Nie ma odpowiednich umów, prawda? Nie wszystkie umowy, które mieliśmy ze Związkiem Radzieckim, są przez wszystkie państwa powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego dalej kontynuowane. Po drugie, przyjeżdżając, mają świadomość, ludzie, którzy są przedsiębiorczy, którzy są aktywni, oni sobie poradzą nawet i bez tej ustawy repatriacyjnej i sobie radzą. Mogą na podstawie wykazania swojego pochodzenia polskiego przybyć do Polski, uzyskać pobyt stały, prawda, i później ubiegać się o obywatelstwo na podstawie posiadanej karty Polaka. To są różne instrumenty, które pozwalają. Natomiast ustawa o repatriacji powinna z założenia być ustawą dla tych najsłabszych. dla tych, którzy sami sobie nie poradzą, którzy na przykład emeryci, renciści, jaką oni mają perspektywę, że mogą przeżyć w Polsce, jeżeli tam mają niewielkie emerytury i jeszcze na dodatek nie mamy podpisanej na przykład umowy o przekazywaniu tych świadczeń stamtąd tutaj, no to...
No właśnie, ta rola państwa w pomocy takim osobom, ona jak rozumiem jest przewidziana w tej ustawie. Ona przewiduje konkretną pomoc finansową.
Tak, nie tylko finansową, bo tutaj tej pomocy rzeczywiście jest wiele i to, co tutaj pan powiedział wcześniej, jest bardzo ważne, że takich osób, takich prawdziwych repatriantów to tam praktycznie już nie ma. To są nowe pokolenia, które mają problemy też z taką identyfikacją polskości, o której my myślimy, bo to są osoby często w ogóle innego wyznania, nie znające języka polskiego, więc jest szereg różnych możliwości, którymi możemy takim osobom pomóc. Jest kwestia właśnie środków adaptacyjnych, jest kwestia dofinansowania do mieszkania własnościowego, jest także kwestia pełnomocnika, który mógłby pomagać właśnie repatriantom i powinny być to takie osoby właśnie w samorządzie. Także są kursy językowe, ale rzeczywiście pojawia się ten problem, co dalej z takimi osobami, bo jeżeli to są te nowe pokolenia, które są jeszcze aktywne na rynku pracy albo dopiero wchodzą na ten rynek pracy, to takie osoby mają problem z odnalezieniem się, więc tutaj padła rzeczywiście taka zapowiedź, że będzie też rozwiązanie tego procesu nostryfikacji dyplomów, uznania także tych uprawnień zawodowych. I mam nadzieję, że w tym wypadku akurat dotrzymane będzie słowo, bo tego w samej ustawie
nie ma.
Też jest taka, że to wsparcie, zwłaszcza jeżeli chodzi o te ośrodki adaptacyjne, nie powinno przekraczać pół roku do roku, bo później takie osoby się wcale nie integrują ze środowiskiem, nie aktywizują się, tylko po prostu są sprowadzane do takiej roli osoby, która w takim inkubatorze musi siedzieć i której trzeba cały czas pomagać, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rzeczywiście te osoby wsiąkły w nasze społeczeństwo i normalnie funkcjonowały w nim.
A jaka jest gwarancja, że ta ustawa, te wszystkie problemy, ona je rozwiąże, bo dane są twarde takie, że od 2007 roku liczba repatriantów spada. W 2007 właśnie do Polski w tym trybie przyjechały 243 osoby, w 2012 o połowę mniej, 123. Natomiast liczba osób, które otrzymały decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy, rośnie, ale nie mogą się właśnie osiedlić z tych powodów, o których tutaj też rozmawiamy.
To znaczy jest przewidziany ten proces repatriacji na około 10 do 12 tysięcy osób. I taka gwarancja, że te osoby tak naprawdę się modelowo wkomponują w nasze społeczeństwo, moim zdaniem nie można dać stuprocentowej pewności, że tak rzeczywiście będzie, że ustawa rozwiąże szereg problemów, bo to zależy od bardzo wielu różnych czynników, zwłaszcza tych czynników ludzkich. Po to są wprowadzane pewne mechanizmy, pewne narzędzia działania i moim zdaniem zwłaszcza powinno się te narzędzia, dać narzędzia rzeczywiście samorządom do tego, żeby ten proces adaptacji przeprowadziły. Właśnie po to, żeby rozwiązywać te takie ciężkie nieraz sytuacje, które na pewno będą, bo to jest też tak, że część osób się może aktywizować od razu, rzeczywiście one sobie same poradzą, tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, że proces powinien być skierowany dla tych, dla których to jest trochę cięższe zadanie, więc na pewno część osób łatwiej się będzie adaptować. A część uważam, że będą na pewno jakieś problemy, chociażby problemy ze zdobyciem tych kompetencji językowych, bo to jest kwestia bardzo indywidualna.
Problem powstaje z ludźmi starszymi, starszego pokolenia, którzy w ogóle całe życie przeżyli w rzeczywistości ZSRR, prawda? I tam się wychowali, bo przecież pamiętajmy, że pierwsze wielkie deportacje Polaków do Kazachstanu czy na Syberię to był rok 36, prawda? I mamy do czynienia często z tymi, którzy chcą się repatriować, to są właśnie ludzie starsi. tamtych czasów, prawda? Później rok 40, 41, prawda? Tych kilka masowych wywózek. To są ludzie, którzy są, no może osobiście już często tego nie pamiętali, albo byli wtedy kilkuletnimi dziećmi, ale oni chcą wrócić, złożyć kości w ojczyźnie, na ziemi ojczystej, w kraju przodków. I dla tych ludzi jest ważne, żeby przez tych kilkanaście ostatnich lat życia mieć poczucie, że są w kraju, u siebie. Problem jest podstawowy taki, że propozycje dotychczasowej ustawy były takie, że to gminy miały zapewniać, oferować miejsce do zatrzymania się tym ludziom, prawda? Jakiś lokum, miały na to pewne dotacje i tak dalej. Ludzie nie chcą się osiedlać na wsi czy w małych miasteczkach. Tam oczywiście gminy by czasami przyjęły. Miasto Lublin corocznie przyjmuje jedną rodzinę. Taką ma uchwałę Rady Miasta, że proponuje co roku przyjęcie jednej rodziny. Czy to jest rodzina trzyosobowa, czy sześcioosobowa, to już jest po prostu w kwestii, kto tam zostanie zaakceptowany. Ale poprzednia ustawa tak to definiowała, że to mają być decyzje nie skierowane na konkretne osoby, tylko takie a priori anonimowe.
Teraz to się ma właściwie właśnie zmienić.
Ma się to zmienić i to jest bardzo dobry w tym kierunku. Czy przez 3 miesiące, czy przez 6 miesięcy można się nauczyć faktycznie dobrego funkcjonowania w kraju? No to wszystko zależy, to jest tak jak pani poseł mówiła. To jest bardzo indywidualne, to trudno powiedzieć. Młody człowiek może się zaakceptować i zaadoptować w ciągu 2 miesięcy, a starszy człowiek może i w ciągu 2 lat nie móc się zaadoptować. To jest bardzo indywidualne i oczywiście ustawodawca nie jest w stanie tego w żaden sposób rozstrzygnąć. No, jakieś prawda, takie salomonowe wyjście no, wybrano. Natomiast oczywiście też można podyskutować, czy na przykład propozycja tego 25 tysięcy złotych tej dopłaty do mieszkania własnościowego, czy do czynszu, które proponuje ustawa, ten projekt ustawy, czy i ona ma być, żeby była niedyskryminująca. Ja rozumiem ideę niedyskryminacji, ale jeżeli ona ma być niedyskryminująca, 25 tysięcy złotych na osobę, powiedzmy sobie w Tomaszowie Lubelskim, to wystarcza na zakup dużego mieszkania, prawda? Czteroosobowa rodzina. 25 tysięcy złotych na czteroosobową rodzinę w Warszawie, to nawet nie wystarczy na wynajęcie pokoju. No, ale oczywiście ja rozumiem wszystkie ograniczenia. To są kwestie, których nie da się jednoznacznie, łatwo i
ale jeszcze tak dopowiadając do tych propozycji jest choćby skrócenie, czy określenie maksymalnego czasu oczekiwania na repatriacji, który dzisiaj
to jest dobre,
może sięgać 10 lat, a propozycja mówi o 3.
Tak, no propozycja mówi, tylko znowu, czy ile to wszystko będzie zależało od tego, ile rzeczywiście powstanie tych ośrodków adaptacyjnych i jak ludzie będą chcieli, bo to też czasami zależy od woli tych repatriantów, czy oni akceptują taką, a nie inną konkretną propozycję. Bo oni mogą, no niemieckie rozwiązanie, które było, ja się będę do niego znowu odwoływał, które mówiło jasno, że jeżeli ktoś się nie zdecyduje do konkretnej daty, no to po prostu jego uprawnienia repatrianckie przepadają, no bo albo się decyduje, albo się nie decyduje. Każdy jest dorosłym człowiekiem. Nie wiem, czy nie należałoby do naszej ustawy może czegoś takiego też wprowadzić, ale ja jestem tylko skromnym wykonawcą tego, co ustawodawca.
A ustawodawca cały czas pracuje, ustawa ma wejść od 1 maja.
Tak, bo rzeczywiście tutaj czasu mało. Skończyła się praca w podkomisji, jest już sprawozdanie podkomisji. Wydaje się, że na 99% ustawa zostanie przyjęta na tym posiedzeniu, czyli w piątek. Pierwszym właśnie takim etapem będzie ten etap zdobycia dokumentów i uruchomienia tego procesu na tych terenach, z których te osoby będą do Polski przyjeżdżać, czyli głównie tutaj będzie Azja Centralna. Natomiast dopiero później będzie realizacja tego procesu, czyli tego procesu sprowadzenia tych osób, adaptacji na terenie Polski. Mam nadzieję, że to pozwoli nam właśnie na przygotowanie się do tego na terenie Polski.
To będziemy to monitorować i sprawdzać. Tymczasem dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Poseł Elżbieta Borowska, członek Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą, Kukiz 15. Jeszcze raz dziękuję. I pan Maciej Zięba, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dziękuję państwu, do widzenia.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.